Czy 14-letnia uczennica z największej wsi w Botswanie padła ofiarą szamanów robiących magiczne lekarstwa z części ludzkiego ciała? O tym w pierwszym odcinku serii Zbrodnie w podróży do Botswany w zbrodniach prowincjonalnych. Witajcie w Botswanie, kraju pustyń, diamentów, rekordowego wzrostu PKB i zarażeń wirusem HIV. Kraju, który Europejczycy odwiedzają zwykle po to, żeby zobaczyć tutejsze parki narodowe i podziwiać żyjące w nich dzikie zwierzęta, choć tak generalnie, szczególnie w środkowej części kraju, nie spotkamy wielu turystów i miejscowych w sumie też nie za dużo. To jest kraj, który znajduje się w pierwszej dwudziestce państw o najmniejszej gęstości zaludnienia na świecie, a w 1994 roku, czyli w roku, z którego pochodzi sprawa, którą będziemy dzisiaj omawiać, był w pierwszej dziesiątce najsłabiej zaludnionych państw na świecie. Obecnie populacja Botswany wynosi 2 675 tysięcy ludzi, a powierzchnia tego kraju to 582 tysiące km kwadratowych, czyli tyle co powierzchnia Francji, nawet troszkę więcej, a ludzi w całym kraju mieszka pewnie tyle co w samym Paryżu. I zaczniemy dzisiaj od sprawy prawdopodobnie najbardziej poruszającej, bo chodzi o brutalne morderstwo bardzo młodej dziewczyny, morderstwo, którego motywem były, według najbardziej rozpowszechnionej wersji, magiczne praktyki lecznicze zwane w Botswanie Dipheko. Przejdźmy do historii Segametsi Mogomotsi. Będziemy musieli się cofnąć aż do 1994 roku, bo od tej zbrodni mija w tym roku 30 lat. W Botswanie rok 1994 był to rok wyborów, które odbyły się w październiku i ich wynik nie był wielkim zaskoczeniem, bo wygrała Demokratyczna Partia Botswany, która wygrywała wszystkie wybory od 1965 roku, czyli odkąd to państwo uzyskało w ogóle niepodległość. Ta partia ma ciekawe logo, bo jest nim lewarek, taki zwykły samochodowy lewarek, czy też dźwignik o ruchu prostoliniowym, jak to się podobno oficjalnie nazywa. Hasłem partii było Lift Up, czyli można chyba przetłumaczyć to jako podnieśmy się, także lewarek miał symbolizować to podnoszenie się Botswany po erze kolonialnej. No i trzeba przyznać, że to się rzeczywiście udało, bo Botswana jest jednym z lepiej sobie radzących krajów w całej Afryce, co zawdzięcza przede wszystkim wydobyciu diamentów. W wielu krajach mniej rozwiniętych, posiadających cenne surowce naturalne, wygląda to tak, że znacznie zamożniejsze kraje, takie jak na przykład Anglia, Francja, czyli zwykle te, które miały tam w ubiegłych wiekach kolonie, odkupują za stosunkowo nieduże pieniądze surowe kruszce czy inne surowce wydobywane na terenie tych krajów, żeby je we własnym zakresie przetworzyć, sprzedać, no i zarobić na tym bardzo dużo. Botswana nie wpadła w tę pułapkę. Diamenty wydobywane na terenie kraju są przetwarzane tutaj, dzięki czemu gospodarka kraju się prężnie rozwija, powstają miejsca pracy, rozkwita biznes. I chociaż pojawiają się już prognozy, że w ciągu najbliższej dekady złoża diamentów się wyczerpią, Botswana ma już plan dalszego rozwoju, który uwzględnia m.in. eksport wołowiny, który już teraz stanowi ważny element tutejszej gospodarki, ale też wydobycie miedzi, złota, niklu, węgla i sody kalcynowanej. Chaborone nie wygląda tak, jak wyobrażalibyśmy sobie stolicę rozwijającego się prężnie państwa, poza takim ścisłym centrum, gdzie jest trochę biurowców i trochę budynków takich większych, składa się głównie z domów jednorodzinnych. Kiedy chodzimy ulicami tych domów, tak naprawdę nie widzimy, bo one się kryją za takimi wysokimi murami, które bardzo często mają jeszcze na górze zwinięty drut kolczasty i niejednokrotnie też druty pod wysokim napięciem, takie, które w Polsce widuje się głównie w więzieniach, a tutaj ma je prawie każdy zwykły dom. Trudno powiedzieć dlaczego, bo tak naprawdę przestępczość nie jest tutaj jakaś taka bardzo duża. W ogóle tak na ulicach też człowiek czuje się bezpiecznie, no ale wygląda na to, że po prostu ci bogaci, ci, którzy tutaj zarabiają spore pieniądze, Boją się tych, którzy tych pieniędzy nie mają, bo te różnice są widoczne, są zauważalne. Przy czym w przeciwieństwie do takich państw jak na przykład RPA, tutaj tymi zamożnymi wcale nie są biali. Tutaj rzeczywiście tymi zamożnymi, bogatymi obywatelami są przede wszystkim Botswańczycy, czarni mieszkający tutaj od zawsze. Także białych w ogóle nie ma tutaj aż tak dużo. Nie mają tak naprawdę aż takiego dużego znaczenia i tak dużego wpływu na to, co się tutaj dzieje. Botswana jest państwem, które całkiem dobrze sobie radzi samo. I to jest pozytywna obserwacja i potwierdza tylko to, że tak naprawdę Afryka i jej mieszkańcy wcale nie potrzebują dobrych, białych państwa z Europy, żeby mówili im, jak mają żyć i jak mają się rządzić. Mieszkańcy Botswany generalnie są dumni ze swojego kraju, a przynajmniej taką postawę prezentują przed obcokrajowcami. Lubią podkreślać to, że w przeciwieństwie do słynącego z przestępczości RPA, ich kraj jest bezpieczny. Jesteśmy pokojowymi ludźmi, tu nie usłyszycie strzałów w nocy, słyszałam kilka razy podczas mojej podróży. No i to prawda, nie słyszałam strzałów i ogólnie podróżując solo czułam się całkowicie bezpiecznie, też dlatego, że tu po prostu nie ma dużo ludzi. Nie ma tych przeludnionych miast, w których wszyscy walczą o przetrwanie każdego dnia i próbują wyłudzić od ciebie pieniądze, oszukać cię, naciągnąć. W Botswanie zdecydowanie tego nie ma, no bo to też nie jest kraj uzależniony od turystyki. W Botswanie obowiązuje taki system polityczny, w którym prezydenta wybiera Zgromadzenie Narodowe i w 1994 roku został nim wybrany Kwet Mazire. I to też nie była niespodzianka, bo był on prezydentem Botswany od 1980 roku i w ogóle nie wiem, czy wiecie, że Botswana jest krajem, który najdłużej ze wszystkich afrykańskich państw utrzymuje nieprzerwanie system demokratyczny. To wprowadzenie polityczne robię nieprzypadkowo, bo w toku tego śledztwa kwestie polityczne nie będą bez znaczenia. Był 5 listopada 1994 roku, więc jakieś 2 tygodnie po tych politycznych zmianach, które w zasadzie niewiele zmieniły, a na pewno niewiele zmieniły w życiu Segametsi Mogomotsi. Uczennicy szkoły o nazwie Radikolo Community Junior Secondary School w Muhudi. Muhudi to w ogóle ciekawy przypadek, bo jest to największa wieś w Botswanie, liczy, uwaga, prawie 45 tysięcy mieszkańców, czyli jak w Polsce Otwock albo Dębica. W Muhudi niewiele się jednak dzieje. Wieś składa się z tysięcy niewielkich zagród, rozsianych dość gęsto na dużej powierzchni. Drogi są piaszczyste, podwórka też. Co rano gospodynie zamiatają ten piach charakterystycznymi dla tej części Afryki miotłami z suchych liści palmowych. W Botswanie część budynków na wsiach wciąż jest skryta strzechą, co niekoniecznie wynika z biedy. Tak naprawdę te tradycyjne dachy z liści palmowych, trzciny czy słomy są najlepszym rozwiązaniem w tym klimacie, jeśli się nie ma klimatyzacji. A wiadomo, że takie mniej zamożne wiejskie domy klimatyzacji nie mają. A taki naturalny dach lepiej chroni przed upałem, przed słońcem, a temperatury tutaj w letnie miesiące przekraczają 40 stopni. Jest to więc rozwiązanie ekologiczne, tanie i praktyczne w tym klimacie. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia z prowincji w Botswanie, to zapraszam na Facebooka i Instagram Zbrodni Prowincjonalnych, bo tam trochę ich wrzucam. Muhudi znajduje się jednak niedaleko stolicy kraju i dominują tutaj już raczej te bardziej nowoczesne domy murowane, parterowe, bo domy jednorodzinne w Botswanie zwykle są parterowe. I właśnie w jednym z takich skromnych gospodarstw w Muhudi mieszkała Segametsi. Segametsi pochodziła z ubogiej rodziny, wychowywała się z matką i ojczymem. Miała brata, była taką, można powiedzieć, ogarniętą nastolatką. Dobrze się uczyła, chodziła jeszcze do szkoły podstawowej, ale już wiedziała, że będzie chciała kontynuować naukę. Jej rodzina była bardzo wierząca, byli chrześcijanami, tak jak zresztą 70% mieszkańców Botswany. Był listopad, początek pory deszczowej, wciąż jest więc upalnie i sucho. Po całym lecie poziom wód jest najniższy w roku. Na drzewach nie ma już praktycznie liści, bo wszystkie uschły. Pierwsze chmury, które pojawiają się na niebie, mieszkańcy Kalahari witają z ulgą i czekają, aż rozpoczną się deszcze, a słońce będzie trochę mniej paliło. Sagamitsi sprzedawała pomarańcze, żeby zarobić w ten sposób pieniądze na szkolną wycieczkę do Francistown, na którą chciała jechać. Już słyszę niektórych mieszkańców Botswany, jak pytają do Francistown, a po co, przecież tam nic nie ma. Bo ja to właśnie słyszałam, jak mówiłam, że jadę do Francistown. No i ta opinia nie była pozbawiona słuszności. W miasteczkach i wsiach Botswany, ale też w sumie nawet w samym Gaborone, czyli stolicy kraju, życie toczy się głównie w jednym miejscu. W upalne popołudnia większość miasta wygląda na zupełnie wyludnioną. Wydaje się, że cała aktywność odbywa się w jednym miejscu i jest to miejsce, w którym znajduje się właściwie wszystko, czego potrzebują mieszkańcy, czyli centra handlowe, niejednokrotnie na przykład trzy obok siebie, do tego stacja benzynowa, na przykład popularna tutaj stacja Puma, której logo wydaje się dziwnie znajome, a do tego dworzec autobusowy, na którym autobusów takich klasycznych jest kilka w ciągu dnia, za to takich pasażerskich, krótkodystansowych minibusów, nazywanych tutaj kombi, nie da się po prostu zliczyć. Do tego na każdym wolnym skrawku powierzchni rozstawiają się drobni handlarze, zwykle sprzedawców jest więcej niż kupujących. Ludzie handlują tu głównie jakimiś przekąskami, wchodzą do autobusów, które czekają na odjazd albo podchodzą do okien, tych, które zatrzymują się tylko na kilka minut i podają towary przez okno. Ale można tu też kupić peruki, suszone zioła, powerbanki i wiele, wiele innych rzeczy. Nie mam pojęcia, jak się z tego daje wyżyć, bo większość ludzi i tak kupuje w supermarketach. No ale chyba skoro tyle tych straganów jest, to jakiś dochód muszą przynosić. Ale mówimy o latach 90., kiedy tych supermarketów było mniej niż dzisiaj i handel uliczny miał większe znaczenie. No i właśnie na jednym z takich bazarów po raz ostatni widziano Sagamitsi. W Botswanie robi się ciemno około godziny 19 i nie tylko turystom nie poleca się chodzenia po zmroku. Miejscowi też tego unikają, dlatego wieczorami koło zachodu słońca wszędzie są sznury samochodów, bo każdy chce jeszcze na ostatnią chwilę zrobić zakupy, wziąć pieniądze z bankomatu, spotkać się z kimś i o zmierzchu być już w domu. I mówię tu o dorosłych ludziach, to żeby dzieci po zmroku przebywały poza domem jest właściwie niedopuszczalne. Szczególnie na wsiach, gdzie drogi często są w ogóle nieoświetlone i po zmroku i tak nie ma czego robić. Tak więc, kiedy zapadła noc, a Sagamitsi wciąż nie było, jej rodzina wiedziała, że musiało się stać coś złego. Kiedy zaczęli jej szukać, wypytywać wśród sąsiadów, czy ktoś widział dziewczynkę, usłyszeli, że do małego stoiska nastolatki w ciągu dnia podeszło jakieś dwóch czy trzech mężczyzn. Powiedzieli, że kupią od niej wszystkie pomarańcze. Nie oznaczało to, że byli jakimiś wielkimi burżujami, bo ona tam miała tych owoców pewnie z 10 w jakimś koszyku. Nie było to jakieś wielkie stoisko z górą skrzynek. Okazało się, że dziewczynka nie miała im rozmienić, więc mężczyźni powiedzieli, żeby na nich zaczekała, że przyniosą rozmienione pieniądze, żeby jej zapłacić za towar i przykazali, żeby na nich poczekała. I Sagamitsi czekała. Czekała przez całe popołudnie, do ostatniej chwili, ale klienci się nie zjawiali. Inni handlujący już się zbierali, robiło się ciemno, więc ostatecznie rozczarowana dziewczynka musiała też zebrać swój kramik i ruszyć do domu. Straciła na tym cały dzień, nie sprzedała owoców, nie zarobiła na wycieczkę, czuła się oszukana, zlekceważona, ale niestety szybko okazało się, że to wcale nie było najgorszym, co miało ją tego dnia spotkać. Poszukiwania Sagamitsi nie trwały długo. Kiedy tylko słońce wzeszło nad Mohudi i wieś zaczęła budzić się do życia, nastolatka się odnalazła, niestety nie w taki sposób, jakiego by chciała rodzina. Koło 6 rano ciało Sagamitsi zostało znalezione w pobliżu szkolnego ogrodzenia. Znajdowało się całkowicie na widoku, a był to widok straszny. Dziewczynka była naga, zakneblowana, a oprawca jeszcze przed śmiercią odciął jej intymne części ciała. Do tego okaleczenia musiało jednak dojść gdzie indziej, bo na miejscu nie było tyle krwi. Prawdopodobnie wracającą do domu dziewczynkę ktoś albo siłą wciągnął do samochodu, albo w jakiś sposób skłonił, żeby wsiadła do niego dobrowolnie. Następnie gdzieś ją wywieziono, tam dokonano okrutnego rytuału, a później ciało zostało podrzucone w pobliżu szkoły. Dla mieszkańców południowej części Afryki to, w jakim stanie znajdowało się ciało, było jasnym sygnałem co do tego, z jakich pobudek zamordowano dziewczynę. Takie okaleczenia wskazywały na dipheko, inaczej zwane muti. Dipheko to tradycyjne ludowe lekarstwo wzmacniające. Wzmacniające nie tylko w sensie fizycznym, ale takim holistycznym, magicznym. Wzmacniające siły życiowe, witalne, dające taką moc życiową, która pomaga osiągnąć sukces. Takie lekarstwo na szczęście. Ci, którzy wierzą w ich moc, wierzą też, że najskuteczniejsze magiczne lekarstwa powstają z wykorzystaniem części ciał dzieci i młodych ludzi, ale nie też takich pierwszych z brzegu, bo tu chodzi o takie przejęcie czyjegoś potencjału. A więc im zdolniejsza, inteligentniejsza będzie ta osoba, im więcej sukcesów będzie odnosiła, tym skuteczniejsze będzie lekarstwo. Ofiara powinna być dziewicą przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. Istnieje przekonanie, że niewinna, niedoświadczona osoba w młodym wieku jest nosicielem największego potencjału, największego zasobu szczęścia, zdrowia, który każdy człowiek z wiekiem wykorzystuje i wyczerpuje, a na początku życia ten zapas jest nietknięty, więc można go niemal w całości przejąć i wtedy może on zostać zużyty przez tego, kto go dostanie. Lista tych wierzeń jest dość przerażająca. Istnieje cały katalog części ciała i tego, do czego mogą one zostać wykorzystane. Na przykład odcięte ręce można zakopać pod drzwiami sklepu lub firmy, żeby przyciągnąć do niego klientów. Jabłko Adama służy do uciszenia świadka, który ma zeznawać przeciwko nam. Najgorsze jest to, że według tych wierzeń, aby rytuał miał wystarczającą siłę, żeby móc pobrać te życiowe siły od ofiary, okaleczeń trzeba dokonywać na żywca. Ofiary się nie zabija, tylko czeka się, aż umrze w męczarniach, aż wysączy się z niej cała ta moc i będzie ją można przenieść na kogoś innego. Ci, którzy wierzą w takie praktyki, wykorzystują je jako wytłumaczenie, dlaczego jednym w życiu wiedzie się lepiej niż innym. Jeśli komuś do tej pory nic nie wychodziło, żył jakoś przeciętnie albo nawet poniżej przeciętnej, a nagle odniósł wielki sukces, no to istnieje podejrzenie, że zapewnił go sobie właśnie dzięki szamanowi i dzięki dipheko. No bo jak inaczej to możliwe? Dlaczego jednej osobie się udało, a innej nie? Muszą w to być zamieszane duchy. Innej opcji nie ma. W wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej znajdziemy bazary, na których można kupić różne składniki służące do wyrobu tradycyjnych medykamentów. I to mogą być różne zioła, rośliny, które rzeczywiście mają takie czy inne właściwości lecznicze, albo przynajmniej pozytywnie wpływają na różne funkcje organizmu, ale to też może być, nie wiem, zasuszona głowa małpy albo łapa koguta, z której robi się jakieś magiczne mydło. Zanim to wyśmiejemy i uznamy mieszkańców tych krajów za zacofanych, proponuję przejrzeć polski internet i zobaczyć, ile jest wróżek, sklepów z magicznymi świecami i innymi gadżetami, książek, webinarów z zaklęciami, ile jakichś szamańskich kursów można zrobić, ile jest różnych wyjazdów, podczas których odprawia się różne rytuały zapewniające szczęście, pieniądze, miłość i co tam kto sobie tylko życzy. I też ile to kosztuje, a kosztuje naprawdę dużo. I zainteresowanie tym jest w naszym kraju, nie mówiąc już o tarotach, wróżkach i horoskopach, które w ogóle bardzo dużo ludzi uznaje za coś wartego uwagi. Także myślenie magiczne w Polsce też ma się świetnie i na południu Afryki cieszy się ono również popularnością, choć trochę w innej formie i też pewnie z czegoś innego to wynika. Niejednokrotnie korzystanie z takiej ludowej medycyny wynika z tego, że ludzie nie mają dostępu do innych sposobów leczenia, do lekarzy, do przychodni, albo ich na to nie stać, albo mieszkają gdzieś daleko w buszu, wiele kilometrów w ogóle od drogi, na której można złapać taki transport, nie mogą wezwać lekarza do siebie, nie stać ich na to po prostu, więc korzystają z pomocy takich lokalnych uzdrowicieli, którzy leczą głównie ziołami i jakimiś naturalnymi składnikami, co w przypadku mniej poważnych dolegliwości może nawet być skuteczne i jest to akceptowalne w tych społecznościach. Natomiast już taka magia, która ma komuś zrobić krzywdę, która wynika z samolubnych pobudek, już nie. My byśmy to pewnie określili jako białą i czarną magię. I istnieje takie przeświadczenie, że ci, którzy posługują się tą, nazwijmy, czarną magią, to są ludzie źli z natury, którzy rodzą się źli i mogą czynić zło nawet zupełnie nieświadomie. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że zdecydowana większość tych szamanów nie zabija ludzi. Czy ich oszukują, czy wyciągają pieniądze w zamian za bezwartościowe przedmioty, no trudno to oceniać. Ostatecznie ludzie sami się na to decydują. Jest to element ich tradycyjnych wierzeń. I tak jak mówię, nie różni się to aż tak bardzo od tego, co możemy obserwować w Polsce, jeśli chodzi o różne usługi ezoteryczne. Ale oczywiście w momencie, kiedy dochodzi do przestępstwa, kiedy te praktyki sprawiają, że krzywdzi się dzieci czy w ogóle innych ludzi, kiedy dochodzi do morderstw na tym tle, no to już nie ma dyskusji. Wiadomo, że jest to coś absolutnie niedopuszczalnego. Moody killings w języku angielskim oznacza morderstwo do celów medycznych. Jest to coś trochę innego niż zabójstwo rytualne. Nie będę wchodzić w te szczegóły. Antropolodzy to rozgraniczają, choć potocznie na to się też mówi zabójstwo rytualne. Także jeśli będę mówić raz zabójstwo medyczne, raz rytualne, no to wiedzcie, że tutaj takie rozgraniczenie istnieje. Ale te różnice są dość subtelne. Zabójstwo Segametsi Mogomotsi stało się właśnie symbolem, synonimem, takim sztandarowym przykładem morderstwa do celów medycznych, Muti killings w Afryce Południowej. Trafimy na takie artykuły, w których będzie napisane, że to jest powszechna praktyka w tej części świata, ale to nie jest precyzyjne stwierdzenie. Powszechne są te lekarstwa, o których powiedziałam, te ziołowe, ewentualnie z jakimiś kurzymi łapami czy małpimi ogonami. Ale nie jest tak, że możesz iść na byle który bazar i sobie kupić tam ludzkie genitalia ze straganu. Ta tradycyjna medycyna jest powszechna, ale zabijanie ludzi do tych celów powszechne nie jest. To jest wciąż margines, to jest złamanie tabu. Dla większości społeczeństwa jest to coś absolutnie niedopuszczalnego. Jest w Botswanie ogromna rzesza ludzi, którzy tego nie praktykują, nie wierzą też w to i sprzeciwiają się takim praktykom, o czym zresztą za chwilę będzie mowa. Chciałoby się powiedzieć, że takie praktyki ograniczają się pewnie do jakichś wiosek, do ludzi bez wykształcenia, do jakichś plemion żyjących głęboko w buszu, ale to też tak nie jest. Takie praktyki wypływają z tradycyjnych wierzeń ludów zamieszkujących te ziemie. Mówiłam, że w Botswanie około 70% stanowią chrześcijanie, natomiast prawie wszyscy pozostali, bo 28% to są wyznawcy tradycyjnych religii tych ziem. Oficjalnie oczywiście zabijanie czy okaleczanie ludzi dla Lipheko jest nielegalne, zabronione. Jeśli ktoś zostanie na tym przełapany, to prawdopodobnie dostanie karę śmierci, bo w Botswanie kara śmierci wciąż istnieje i wciąż jest rzeczywiście wykonywana. Takie przypadki były zarówno w Botswanie, jak i w sąsiednim RPA, gdzie to zjawisko jest chyba nieco lepiej zbadane, bo też częściej się zdarza, również dlatego, że po prostu generalnie w Botswanie mieszka zdecydowanie mniej ludzi. Trudno stwierdzić, jak bardzo powszechne były te praktyki jeszcze 100 lat temu czy dawniej, bo źródeł pisanych sprzed czasów kolonialnych za bardzo na ten temat nie ma. Na początku XX wieku badali ten proceder trochę angielscy naukowcy, ale te badania też były obarczone ogromnym marginesem błędu, niezrozumienia wynikającego z kulturowych barier, tego, że to zawsze było studiowanie z zewnątrz, czegoś, czego tak naprawdę się nie zna i nie rozumie. Z kolei dzisiaj jest to element czarnego rynku, więc nikt się nie przyzna, że coś takiego robi, czy że z tego korzysta. Trudno ocenić, jaka może być skala tego procederu, szczególnie jeśli ofiarami takich morderstw są dzieci żyjące na ulicy, dzieci z marginesu, których zniknięcia nikt za bardzo nie zauważy, a nawet jak zauważy, to nie będzie się tym specjalnie zajmował, więc badanie tego jest praktycznie niemożliwe. Poza tym zdobycie takiego lekarstwa wiąże się z ryzykiem, a to wiąże się z kosztami. Więc takich najbardziej prostych, niewykształconych ludzi żyjących gdzieś w buszu na takie lekarstwa z całą pewnością nie stać. ci, którzy je kupują u tych duchowych doktorów, czyli szamanów, muszą być ludźmi dobrze sytuowanymi, możliwe, że ludźmi na wysokich stanowiskach, a także mogą to być osoby współświadka. Skoro tak, to być może lokalne władze z premedytacją ich nie ścigają, bo może policja jest przez nich przekupowana, może to są ludzie tak wpływowi, że prokuratura boi się postawić im zarzuty, albo przedstawiciele prawa mają z nimi jakieś konszachty. No i tu dochodzimy niejako do sedna sprawy. Bo to jest taka idealna sytuacja, w której mogą się rodzić teorie spiskowe i miejskie legendy. Z jednej strony bogaci, którzy robią eliksiry z ludzi, z drugiej biedni, którzy nikogo nie obchodzą, którzy znikają bez śladu i są wykorzystywani przez tych bogatych. Od razu mi się przypomina nasza rodzima Czarna Wołga i historię, że porywa dzieci, żeby spuszczać z nich krew dla bogatych Niemców, którzy chorują na białaczkę. Takie historie są bardzo sensacyjne, budzą wiele emocji i sprawiają, że łatwo jest dać się ponieść fantazji. Wiadomo, że oskarżenia o takie praktyki pojawiają się zdecydowanie częściej niż do tych praktyk rzeczywiście dochodzi. Oczywiście jedynym rozsądnym sposobem na rozwianie wątpliwości związanych z tą sprawą było jej rozwiązanie. Znalezienie mordercy i skazanie go. No ale to się okazało dość problematyczne. W takich sprawach niejednokrotnie trop prowadzi niestety do rodziców czy rodziny zamordowanego dziecka. Tam, gdzie jest bieda, gdzie jest dużo dzieci, na których utrzymanie nie ma pieniędzy, duża suma oferowana przez czarownika czy innego pośrednika może okazać się zbyt kusząca, żeby odmówić. Tak jest też niestety ogólnie z handlem ludźmi w uboższych krajach. Wielodzietna rodzina potrafi sprzedać córkę czy syna jakiemuś podejrzanemu typowi, który proponuje im za to tyle pieniędzy, ile nigdy w życiu sami by nie zarobili. Czasem zabójcami mogą być sami rodzice albo ktoś ze znajomych, krewny, który w ten czy inny sposób namówi czy zastraszy ich, żeby oddali dziecko. Policja zaczęła więc przepytywać rodziców Segamecji, tych, którzy ich znali. No i wtedy nastąpił przełom. Najpierw, co nikogo nie zdziwiło, policja aresztowała dwóch biznesmenów zaangażowanych też w politykę. Mówiono, że te osoby praktykowały magię, głównie dlatego, że się szybko wzbogaciły, co mogłoby też oznaczać, że na przykład praktykowały oszustwo albo łapówkarstwo, albo nawet w ostateczności, że po prostu powiodło im się w biznesie. Ale w społeczności Mohudi widziano to inaczej. Szybko okazało się jednak, że policja nie miała żadnych dowodów na to, że mężczyźni mieli coś wspólnego z morderstwem. Oni sami do niczego się nie przyznawali. No i wkrótce zwolniono ich z aresztu. To wywołało spore niezadowolenie, bo lokalna społeczność zdążyła ich już osądzić i była przekonana, że wyszli dzięki łapówkom, dzięki znajomościom. Następnie aresztowano jeszcze 4 osoby. 3 z nich również były biznesmenami i politykami z Mohudi, a 4. ojczym Segamecji, Molefe Matsui, który miał się przyznać do tego, że wziął udział w zabójstwie córki. Miał twierdzić, że biznesmen z Mohudi go prześladował i obiecał 1200 pula, czyli około $220, za dziecko, którego części ciała będą mogły zostać wykorzystane do muti, które zamierza sprzedawać w swoim sklepie z magicznymi eliksirami. Ojczym Segamecji zaproponował im więc swoją pasierbicę. Ostatecznie twierdził, że zaplanował porwanie wspólnie z innymi mężczyznami i ustalił, że dziewczynka zostanie przewieziona do cegielni w Mohudi, należącej do jednego z członków tego spisku. Tam też miał się późną nocą zjawić po zapłatę Molefe i tłumaczył to następująco. Byłem przekonany, że moja żona nie będzie się skarżyć, jeśli odkryje, że mnie tam nie ma, ponieważ podejrzewałaby, że poszedłem szukać zaginionego dziecka. Po drugie, ponieważ nie mamy latryny w naszym domu, mogła więc pomyśleć, że poszedłem do buszu, aby sobie ulżyć. To byłyby 2 kluczowe wymówki mojej nieobecności. Kiedy Molefe dotarł do cegielni, widział, jak 5 mężczyzn przyjechało samochodem z zakneblowaną i związaną Segamecji, która jeszcze wtedy żyła, słyszał, jak się szamotała w ciemnościach. Mogłoby się wydawać, że takie wyznanie zamyka sprawę. Sprawcy zostali wskazani, aresztowani. Motyw był jasny, Ale nie, policja nie uwierzyła ojczymowi zamordowanej nastolatki, uznano go za niepoczytalnego i zwolniono z aresztu. Jego zeznania nie odpowiadały temu, jak wyglądało miejsce zbrodni, było niespójne, podejrzewano, że powtarzał historię, którą ktoś inny mu opowiedział. Dlaczego więc złożył takie zeznania? No, policja nie tłumaczyła tego za bardzo opinii publicznej. Prawdopodobnie jednak ojciec dziewczyny, który był raczej prostym człowiekiem, wymyślił tę historię, bo myślał, że wie, kto jest winny jej śmierci i czy sam, czy w porozumieniu z jakimś jeszcze innym geniuszem wymyślił, że jak powie, że sam był świadkiem tego, co się stało jego pasierbicy, wskaże winnych, no to mordercy zostaną ukarani. Ale przeliczył się i ostatecznie musiał swoje zeznania odwołać. W ślad za nim wypuszczono też trzech biznesmenów. Później pojawiły się pogłoski, że po wyjściu z więzienia uczcili ten fakt razem z przywódcą ludu Bakhatla, Khosi Lincwe. Khosi to określenie przywódcy lokalnej wiejskiej społeczności, bo wioski ludów Bakhatla w Botswanie nadal funkcjonują zgodnie z plemiennymi zasadami. O życiu społeczności rozstrzygają rady, zwane khotla, które zbierają się, kiedy trzeba podjąć ważne decyzje. Ich takim głównym zadaniem jest dbanie o dobro całej społeczności, a nie jednostek. A społeczność w takiej wiosce łączą więzi przypominające te rodzinne, bo pierwotnie tak też było i małe wioski wciąż funkcjonują na takiej zasadzie, żyją w nich członkowie jednego rodu. Jeśli chodzi o takie duże miejscowości jak Mohudi, to pokrewieństwo jest już traktowane bardziej symbolicznie. Władza Khosi też ma w sobie zresztą pewien pierwiastek magicznego myślenia. Wódz jest kimś w rodzaju króla, którego władza pochodzi od wyższych sił, jest gwarantem pokoju, harmonii w społeczności, na której czele stoi, co nie znaczy, że osoby na tym stanowisku nie mogą utracić zaufania tej społeczności. A w społeczności Mohudi zapanowało oburzenie. Obywatele Botswany coraz częściej zwracali uwagę na to, że policyjne śledztwo było wyjątkowo nieudolne, że dowody w sprawie gdzieś znikały, że ślady nie zostały odpowiednio zabezpieczone, co nieuchronnie prowadziło do konkluzji, że policja zabójcy znaleźć po prostu nie chce. Czy też, mówiąc wprost, nie musi go nawet szukać, bo wie, kto nim jest i wie też, że nigdy tego kogoś nie aresztuje, bo jest to zbyt ważna osobistość. To, podobnie jak strach przed magią szamanów, sprawia, że policjanci niejednokrotnie nie chcą prowadzić spraw morderstw Dipheko. Do tego dochodzi to, że brakuje części narządów, a szczątki są często wyrzucane do wody, co sprawia, że zebranie dowodów biologicznych i zbadanie miejsca zbrodni jest trudniejsze. To jest też, przypominam, kraj, w którym panują przez właściwie cały rok upały, więc ten proces rozkładu jest bardzo szybki. Akurat w przypadku Segamecji jej ciało znaleziono szybko, no ale jeżeli takie ciało zostanie znalezione już po kilku dniach, to zwykle jego stan nie pozwala na jakieś dokładniejsze badanie. Zresztą zwykle o morderstwach medycznych mówi się w przypadku zaginięć dzieci, kiedy te dzieci ani ich ciała nigdy nie zostają odnalezione. W Botswanie nie jest trudno ukryć ciało tak, żeby nikt go nigdy nie znalazł. Nie brakuje tu pustynnych terenów, oddalonych od ludzkich siedzib. Wystarczy pojechać w głąb Kalahari, tam gdzie nie ma kamer monitoringu, nie ma żadnych wiosek, niczego oprócz buszu i tam zakopać ciało. Prawdopodobieństwo, że ktoś kiedyś na nie natrafi, jest minimalne. A nawet jeśli trafi, no to ustalenie, kto je tam zakopał, będzie praktycznie niemożliwe. Zakłada się, że tak właśnie postępują szamani, ci, którzy porywają dzieci dla swoich rytuałów. Jednak w przypadku Segamecji z jakiegoś powodu tak nie było. Jej ciała praktycznie nie próbowano ukryć. W ogóle nie próbowano go ukryć. Zostało podrzucone w środku Mohudi, dużej, pełnej ludzi wsi w pobliżu ogrodzenia szkoły, do której dziewczynka chodziła, a zatem w miejscu, w którym wiadomo było, że zostanie niemal natychmiast znaleziony. Z oczywistych przyczyn tym, którzy dopuszczają się takiego procederu, nie zależy na zwracaniu na siebie uwagi i zostawianiu śladów. Gdyby ciała nie znaleziono, możliwości jest wiele. Mogło dojść do różnych wypadków, nie ma pewności, czy to było morderstwo. W momencie, kiedy to ciało jest, nie ma wątpliwości, że to było morderstwo. Czemu więc tym razem zrezygnowano z czegoś, co do tej pory się sprawdzało? No bo to, w jaki sposób porzucono ciało, wskazuje bardziej na takiego spontanicznego mordercę, kogoś nieuporządkowanego, niekoniecznie na zorganizowaną szajkę, która ma wszystko wykalkulowane. Ale mieszkańcy Mohudi widzieli to inaczej. I tak drastyczne detale zbrodni, które z czasem w lokalnych opowieściach stawały się coraz bardziej drastyczne, sprawiały, że wśród lokalnej społeczności narastało niezadowolenie i strach. Pojawiły się takie opinie jak na przykład ta. Liczba zabójstw zawsze rośnie, kiedy zbliżają się wybory. Dlaczego? To czas, kiedy wielcy politycy odczuwają potrzebę wzmocnienia się, stają się nietykalni i mają szczęście w przyciąganiu poparcia wyborców i mogą sprawić, że inni politycy staną się bezużyteczni. To o tyle ciekawe, że Botswana w tamtym czasie była już po wyborach, czyli karty zostały rozdane, więc nie bardzo wiadomo, czemu ktoś miałby to zrobić już po wyborach zamiast przed nimi, ale że wybory były niedawno, to może powstało takie wrażenie, że właśnie o to musiało chodzić i wzburzeni ludzie już później nie weryfikowali tego, jakie tam dokładnie były daty i pamiętali, że to się wydarzyło w okolicach wyborów, ale już niekoniecznie, że to się wydarzyło jednak po tych wyborach. To oburzenie wkrótce przybrało zresztą bardzo konkretną formę. W styczniu 1995 roku szkolni koledzy Segametsi i społeczność Mohudi zaczęli organizować marsze protestacyjne, które miały skłonić rząd do działania. Na początku protest przebiegał pokojowo, ale to się dość szybko zmieniło. Uczniowie udali się pod dom jednego z podejrzanych, tych, którzy zostali wcześniej wypuszczeni na wolność, człowieka o nazwisku Sekobie. Tam pośród narastającej agresji tłumu w końcu w ruch poszły pochodnie. Dom mężczyzny został podpalony. Podobny los spotkał drugiego z podejrzanych, Khetsiego. Oba domy spłynęły doszczętnie. Nawet gdyby byli chętni do ich gaszenia, to wściekły tłum blokował dostęp wszystkim służbom. Na drogach utworzono barykady z krzaków, pni, koszy na śmieci i w ogóle wszystkiego, co się nawinęło. Młodzież zdecydowanie przeciwstawiła się policji, która próbowała rozpędzić protestujących. Doszło do poważnych starć, w których kilka osób zostało rannych i podobno była jedna ofiara śmiertelna. Mówię podobno, bo ta informacja często się powtarza, ale nigdzie nie ma bliższych informacji o tej osobie, która zginęła. Wkrótce protesty wyszły poza społeczność Mohudi. Śmierć Segametsi stała się tematem ogólnokrajowym. 16 lutego 1995 roku na ulicę wyszli studenci Uniwersytetu i Szkół Średnich w Chaboroni. Jeden ze świadków tak wspomina tamte protesty. Studenci i inni protestujący plądrowali i palili firmy i sklepy. Policja próbowała zaradzić sytuację, ale im się to nie udało. Nasz dyrektor kazał nam uciekać, by ratować życie. Miasto zostało całkowicie sparaliżowane. Przestały jeździć taksówki, autobusy, na drogach płonęły opony, nad miastem unosił się czarny dym. Policja z pomocą wojska usiłowała zapanować nad sytuacją, ale szło im to nie najlepiej. Następnego dnia dzieci i młodzież w Chaboroni nie poszły do szkół, lekcje zostały odwołane z powodu napiętej sytuacji w mieście. Protestujący ruszyli na budynek Zgromadzenia Narodowego. Prezydent dał policji pozwolenie na użycie ostrej amunicji do rozpędzenia protestujących. Sytuacja była więc bardzo napięta, dlatego przedstawiciele władz przybyli do Mohudi, żeby te nastroje nieco uspokoić. Wzięli udział w zebraniu lokalnej społeczności, zapewniali, że władze robią wszystko, żeby rozwiązać sprawę. Ogłosili też, że w sprawę zostanie zaangażowany Scotland Yard, że rząd Botswany zwrócił się do Wielkiej Brytanii z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Te zapewnienia nie zostały jednak przyjęte ze szczególnym entuzjazmem, wręcz przeciwnie. Widziano w nich raczej próbę mydlenia oczu. Ludzie uczestniczący w tym zgromadzeniu zaczęli się zachowywać coraz bardziej agresywnie, także przedstawicieli rządu trzeba było szybko ewakuować z Mohudi, a za samochodami z odjeżdżającymi dostojnikami posypały się kamienie. I trzeba tu podkreślić, że społeczeństwo Botswany nie jest jakoś szczególnie skłonne do organizowania zamieszek ulicznych. Sytuacja w tym państwie jest od dość dawna stabilna. Nie ma tu wielkich kontrowersji związanych chociażby z wyborami, jak to bywa w wielu państwach. To zresztą najlepiej widać, jak się mija budynki rządowe, różne ministerstwa. W krajach, w których jest małe zaufanie do władzy, takie obiekty zawsze są ogrodzone, obstawione policją, oddzielone od ulicy tak, jak to tylko możliwe. Tutaj nie. To ciekawe, bo zwykłe domy mają mury i druty pod napięciem, jak w więzieniu, a budynki rządowe otoczone są zwykłymi parkanami i często przed nimi jeszcze jakieś są bazary albo parkingi i nikt tam się nimi specjalnie nie przejmuje. Protesty po zabójstwie Segametsi Mogamotsi były ewenementem we współczesnej historii Botswany. Żadne inne wydarzenia wcześniej ani później nie wywołały takich ulicznych zamieszek jak ta zbrodnia. A wszystko dlatego, że powstało przekonanie, że za śmiercią nastolatki stoją osoby wywodzące się z kręgów władzy i celowo sabotują śledztwo. Współpraca ze Scotland Yardem miała być sposobem na uciszenie tych protestów, miała pokazać, że rząd Botswany nie ma niczego do ukrycia, że działania władz są transparentne. No i tak by się mogło wydawać, gdyby to śledztwo faktycznie do czegoś doprowadziło, a jego ustalenia zostały publicznie ogłoszone. To jednak nie nastąpiło do dziś. Z przyczyn, które nigdy nie zostały w satysfakcjonujący sposób wyjaśnione, politycy zbywali pytania o to w różny sposób, na przykład twierdzeniem, że trzeba było o to pytać Scotland Yardu, a nie ich. Co jest oczywiście bzdurą. Nigdy nie opublikowano raportu z tego śledztwa. Nigdy nikt się nawet nie zająknął o tym, że taki raport w ogóle powstał, że ktoś go widział, że istnieją jakieś wnioski, które z niego można wyciągnąć. Nigdy też oficjalnie nie powiedziano, że powiedzmy to śledztwo Scotland Yardu w ogóle do niczego nie doprowadziło. To oczywiście przyczyniło się do powstania kolejnych podejrzeń, czy raczej podsycania tych już istniejących, no bo w sumie podejrzenia cały czas były te same. Dlaczego tak się stało? Gdybym miała zgadywać, to stawiałabym na to, że do tego śledztwa Scotland Yardu nigdy tak naprawdę nie doszło. Że w pierwszej chwili ogłoszono taką współpracę właśnie dla uspokojenia nastrojów, ale później rząd Botswany może się z niej wycofał albo w jakiś inny sposób władze obu krajów nie były w stanie się porozumieć co do pewnych kwestii, na przykład do podziału kompetencji w ramach tego śledztwa, czy tego, co w zamian miałaby dostać Wielka Brytania, czy też jeszcze innych takich kwestii politycznych, dyplomatycznych. I tak naprawdę Scotland Yard nigdy na dobre nie podjął się pracy nad rozwiązaniem tej sprawy. Protesty jednak w końcu ucichły. Mijały miesiące, lata, a w sprawie okrutnego morderstwa dziewczynki sprzedającej pomarańcze nie pojawiły się żadne nowe ustalenia. Życie wróciło do normy. Mokhalo Sekobie, jeden z lokalnych polityków, którego dom spalono podczas zamieszek w 1995 roku, wystąpił do sądu o odszkodowanie z racji poniesionych strat. Podczas procesu dowodził, że był niewinny śmierci Segametsi, jego aresztowanie było niesłuszne i naraziło go na niebezpieczeństwo ze strony protestujących oraz na poważne straty materialne. Ostatecznie w 2009 roku otrzymał odszkodowanie w wysokości 300 funtów, ale nie cieszył się z tego zbyt długo, bo już w 2011 roku zmarł po długiej chorobie. Na to morderstwo można też spojrzeć od drugiej strony, a mianowicie generalnie od strony problemu oskarżenia o czary. Jakiś czas temu dość sporo mówiło się na przykład o trudnej sytuacji albinosów w Afryce i tym, że oni bywają zarówno zabijani w celach rytualnych, jak i oskarżani o to, że posługują się magią, żeby kogoś skrzywdzić. O czary w ogóle są oskarżane często osoby wykluczone społecznie i zwykle takie oskarżenia pojawiają się w sytuacji, kiedy kogoś dotyka niezasłużona krzywda, nieszczęście. W takiej tradycyjnej mentalności ludzi w tej części świata nie mieści się takie podejście, że po prostu tak jest. Że nieszczęścia chodzą po ludziach, że Bóg tak chciał, czy inne takie frazesy, które my sobie powtarzamy. My generalnie uznajemy, że pewnych wydarzeń nie da się wyjaśnić. Tam, jeśli nie ma takich racjonalnych przyczyn, dlaczego coś się stało, dlaczego piorun spalił komuś dom, dlaczego ktoś, kto do tej pory był okazem zdrowia, nagle zachorował i tak dalej, no to znaczy, że ktoś musiał spowodować to czarami. W artykule Understanding Ritual Killings profesora Gerharda Schutte Możemy przeczytać, że w 1984 roku w wiosce Mogoboja w RPA dwóch mężczyzn zostało powieszonych na oczach ponad 1000 skandujących osób po tym, jak zostali oskarżeni o spowodowanie uderzenia pioruna, który zabił 24-letnią kobietę. W 1985 roku wódz jednej z wiosek zarządził polowanie na czarownicę po tym, jak 13 młodych dziewcząt zginęło w pożarze spowodowanym właśnie przez uderzenie pioruna. Przywódcy tej wioski stwierdzili, że ten piorun na pewno nie był naturalny i trzeba znaleźć i ukarać sprawców. Trudno jakkolwiek polemizować z tak postawionymi zarzutami i trudno cokolwiek udowodnić. Takie postawienie sprawy daje oczywiście ogromne pole do nadużyć. Można łatwo wskazać kogokolwiek, najlepiej kogoś właśnie niewygodnego i obarczyć go winą, przywołując jakieś irracjonalne dowody, których i tak nie da się sprawdzić. Nie muszę mówić, że te oskarżenia o miotanie piorunami są generalnie bezpodstawne. No i pytanie, czy podobnie nie jest z zabójstwami Muti w wielu przypadkach. Czy te oskarżenia nie wynikają z tych samych lęków, co oskarżenia o zsyłanie piorunów. Choć tu oczywiście istnieją podstawy w postaci tych wyciętych narządów. No wiadomo, że to musiał ktoś zrobić. To nie jest tak, że to był wypadek. Takie okaleczenia są typowe, przynajmniej takie istnieje przeświadczenie właśnie dla zabójstw w celach rytualnych, ale też nie ma pewności, że nie zrobił tego jakiś zaburzony psychopata, morderca, ktoś, kto okaleczył ciało dla jakiejś chorej przyjemności. No bo gdyby coś takiego zdarzyło się u nas w Polsce, to pewnie takie byłoby pierwsze przypuszczenie. Pewnie podejrzewalibyśmy, że chodzi o jakiegoś seksualnego dewianta, a nie, że ktoś wykorzystał dziecko, żeby zrobić z niego magiczny lek. We wspomnianym już artykule Gerharda Schutte pojawia się też takie spostrzeżenie, że o tych morderstwach medycznych więcej się mówi w niepewnych czasach, kiedy wzrastają niepokoje społeczne, nierówności, kiedy panuje kryzys zaufania i w ogóle w czasach przemian społecznych. Wtedy pojawia się więcej podejrzeń o takie zbrodnie. I jeśli pomyślimy o naszej rodzimej Czarnej Wołdze, no to ta teoria może mieć sens. Ale generalnie wiąże się to ze zmianami demograficznymi, tym, że tradycyjne społeczności i ich dotychczasowy tryb życia rozpadają się, co powoduje niepokój wśród tych, którzy takich zmian się boją. A jak wyglądała sytuacja w Botswanie w połowie lat 90? Przez pierwsze dekady niepodległości, mniej więcej do połowy lat 80, mieszkańcy Botswany byli nastawieni raczej optymistycznie. Sytuacja w kraju się poprawiała, urzędujący prezydent Seretse Khama cieszył się dużym zaufaniem społecznym i do dziś jest uważany za takiego bohatera narodowego. Jednak z czasem coraz wyraźniejsze stawały się różnice społeczne. Bogaci stawali się coraz bogatsi, a pozostali wciąż żyli na niskim poziomie. Nie wytworzyła się jeszcze taka klasa średnia. W latach 80. ten optymizm trochę więc przygasał. Coraz częściej mówiło się o korupcji, o akumulacji bogactwa przez niewielką grupę rodzin, o nadużyciach pracowników administracji. Państwo niby się bogaciło, ale wielu obywateli tego bogactwa nigdy na oczy nie widziało. Redystrybucja tych dóbr przebiegała w sposób niezadowalający dla dużej części społeczeństwa. Lata 90. to w Botswanie czas skandali korupcyjnych, które jeszcze bardziej podkopały zaufanie do władzy. Nie pomagało też pogorszenie sytuacji gospodarczej. Nastąpiła recesja, wzrost bezrobocia wśród wykształconej młodzieży. Spotęgował to jeszcze fakt, że w tamtym czasie skończyły się możliwości wyjeżdżania do pracy do RPA. Spadły możliwości zatrudnienia w miejskim przemyśle budowlanym. No i właśnie takie rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością sprawiają, że znaczenia nabierają różne dyskursy magiczne. Ostatecznie jednak trzeba sobie jasno powiedzieć. To nie czary mordują, tylko ludzie. Niezależnie od tego, czy zbrodnię popełniono dla Deepheko, czy zrobił to jakiś psychopatyczny morderca, któremu wycinanie części ciała dziewczynki dało jakąś chorą przyjemność, za tą zbrodnią stały jakieś konkretne osoby, które powinny za to odpowiedzieć. A tak się nie stało. I tak naprawdę to, a nie oskarżenia o czary, jest w tej sprawie najgorsze. Zwrócił na to uwagę brat zamordowanej nastolatki, który w 2019 roku utworzył petycję, w której domaga się rozwiązania sprawy zabójstwa jego siostry i pisze tam tak. Moja rodzina jest pogrążona w żałobie od 24 lat. To długi czas oczekiwania na odpowiedzi i sprawiedliwość. W Botswanie nazwisko mojej siostry stało się synonimem mordu rytualnego. Dla większości ludzi jest ona tylko ofiarą najbardziej haniebnego mordu rytualnego. Ale Segamezi była tylko dzieckiem, gdy jej życie zostało brutalnie i nagle przerwane. Była kochana przez wszystkich, którzy ją znali, była niezależna, pilna i wierząca. Jej marzeniem było zostać kiedyś nauczycielką lub pielęgniarką. Do dziś nikt nie został oskarżony o to brutalne morderstwo. Ostatni raz policja kontaktowała się z moją rodziną w sprawie postępów w śledztwie w 1995 roku. Zostawiam Wam w źródłach link do tej petycji, ale ona nie jest już aktywna. W 2021 roku rodzina zamordowanej dziewczynki oficjalnie ogłosiła, że postanowiła zamknąć ten rozdział, że nie będą podejmować już więcej starań o rozwiązanie sprawy, że są zmęczeni, schorowani, a skoro przez tyle lat ich starania nie przyniosły rezultatów, no to teraz już tym bardziej ich nie przyniosą. W lipcu 2021 roku rodzina Segamezi zorganizowała takie ostateczne, symboliczne pożegnanie dziewczynki. Spod jej domu pomaszerowali jej bliscy, sąsiedzi, dawni koledzy ze szkoły, ubrani w odświętne stroje, przeszli przez dzielnicę i zakończyli marsz na cmentarzu przy grobie Segamezi, na którym złożyli przyniesione kwiaty. Pochodowi towarzyszyli muzycy. Miała to być taka celebracja życia Segamezi, podziękowanie za nią utrzymane w takiej atmosferze dość radosnej, choć oczywiście tak do końca radosna być nie mogła i nie brakowało też łez. Sprawa Segamezi przez te wszystkie lata zyskała bardzo dużo uwagi. Te protesty, do których po niej doszło, były czymś wyjątkowym w Botswanie. Stało się to takim wydarzeniem pokoleniowym dla wielu młodych mieszkańców tego kraju. Niektórzy nazywają ten okres pod koniec lat 90. wręcz erą Segamezi. Pojawiają się opinie takie jak ta. Zamieszki w Mohudi można porównać do powstania w Soweto 16 czerwca 1976 roku w RPA. Mimo iż incydenty różniły się intensywnością i okolicznościami, były podobne, jeśli chodzi o sposób, w jaki studenci wyrażali swój gniew i frustrację wobec instytucji prawa i porządku. No właśnie, taka głośna sprawa i nic. Czy w rzeczywistości istniał jakiś spisek władz, czy ktoś zniszczył dowody i uniemożliwił tym samym rozwiązanie tej sprawy? Nie wiadomo. Czasem po prostu sprawy pozostają nierozwiązane. Nie sądzę, żeby było to zasługą magicznych eliksirów czy rytuałów. Choć oczywiście może się zdarzyć, że lokalni policjanci pracujący nad sprawą sami wierzą w moc szamanów i nie przekonają się zanadto do śledztw, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być powiązane z praktykami magicznymi, ale ta sprawa była zbyt głośna, żeby można było brak sukcesu w ten sposób wyjaśnić. Przy okazji chciałabym też, żeby wybrzmiała jedna kwestia, która jest dla mnie bardzo istotna. Mówimy tu o incydencie, o zbrodniach, a nie o czymś, co jest normą w Botswanie, czy tym bardziej w całej Afryce. To jest podcast kryminalny, więc oczywiście mówię tu o zbrodniach, które zostały popełnione w tym kraju, ale za nic nie chciałabym, żeby ktoś, kto tego podcastu wysłucha, odczytywał tę historię jako coś, co jest typowe dla Botswany, jej mieszkańców i tym bardziej powszechnie akceptowane w tym kraju. Mówimy o patologiach, mówimy o przestępcach, o czymś, co jest problemem, ale nie czymś, przez co ten kraj i żyjących w nim ludzi trzeba definiować. I w Botswanie to, co wydarzyło się w tej sprawie, jest równie normalne, co w Polsce. Normalne i powszechne jest na przykład to, co zrobił Paweł Tuchlin, czy ten gość spod Krakowa, który chodził po ulicy ze skalpem zamordowanego ojca na głowie. I bardzo bym chciała, żeby te historie, które opowiadam, były okazją, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Botswanie, żeby pogłębiały wiedzę o tym dość mało znanym kraju, a nie pogłębiały krzywdzące stereotypy dotyczące Afryki. Wiem, że dla większości z Was jest to jasne, ale wolę to jeszcze podkreślić, żeby nie było wątpliwości. Sprawy takie jak ta ukazują Botswanę w nieco innym świetle, niż mieszkańcy tego kraju chcieliby być postrzegani. Ilekroć rozmawiałam tu z kimś, wszyscy mówią, że to kraj, w którym nie ma przemocy, kraj, który się rozwija, w którym panuje pokój, nigdy nie było tu wojen. Taki też jest PR Botswany poza jej granicami, że to kraj diamentów, demokracji, stabilnej polityki. I nie można powiedzieć, że ten obraz jest nieprawdziwy, bo w dużym stopniu jest to prawdą. Natomiast no, jest to dość jednostronne patrzenie. Można uwierzyć w taki obraz dość łatwo, przebywając tylko w Chaboronie, czy jeżdżąc na safari do Kasane. ale zachód kraju, prowincja, te miejsca, które znajdują się daleko od szlaków turystycznych i od centrum biznesowego, to już zupełnie inny świat. To wioski ogrodzone płotami z patyków, wózki ciągnięte przez osły, kozy, które pasą się na środku szosy, to maleńkie domki i zakurzone podwórka, cysterny na przystankach autobusowych dowożące wodę do wiosek pośrodku Kalahari i będące jedynym źródłem wody dla tych mieszkańców. To też rdzenna ludność, takie grupy jak Bushmeni czy Herero, których styl życia trzeba było poświęcić w imię rozwoju. I jak to się zawsze dzieje na świecie, tak było chociażby w Polsce w okresie transformacji w latach 90. W przypadku dynamicznego rozwoju, zmian społecznych i ekonomicznych, zawsze jest grupa tych, którzy za tym rozwojem nie nadążają, nie potrafią się przystosować do nowych warunków i ponoszą porażkę. Istnieje więc w Botswanie podział na bogatych i biednych i istnieje to takie przekonanie, że bogaci, a zwykle to są ludzie z miasta, mogą z łatwością wykorzystywać swoją przewagę nad biednymi, czyli przeważnie mieszkańcami prowincji, mogą na nich żerować, bo stoją ponad prawem, a za biednymi nikt się nie ujmie. W każdym razie takie przekonanie istniało w latach 90. Dziś pewnie już się to trochę zmienia. Utworzyła się już klasa średnia, państwo jest coraz lepiej zorganizowane, ale nie jest to raj na ziemi, szczególnie na peryferiach, z tyle od stolicy, tam gdzie jest sucho, a w tym roku w Botswanie i ościennych krajach panuje największa susza od wielu lat. No i niestety, jak to zauważył brat Segametsi, choć sprawa jego siostry jest najgłośniejszą sprawą zabójstwa rytualnego w Botswanie, nic z tego nie wynikło. Co więcej, bardzo możliwe, że ta łatka zaszkodziła temu śledztwu i sprawiła, że za bardzo skupiono się na polowaniu na czarownicę, a za mało na innych wątkach w tej sprawie. Historia Segametsi została wykorzystana przez pisarza Aleksandra McCalla Smitha w jego cyklu powieści kryminalnych Kobieca Agencja Detektywistyczna nr 1, których akcja toczy się właśnie w Botswanie. Te książki to chyba najbardziej znany literacki obraz tego kraju. Kilka pierwszych tomów zostało przetłumaczonych na język polski, choć nie zrobiły u nas w kraju aż takiej wielkiej furory. Za granicą są zdecydowanie bardziej znane. Ale jeśli macie ochotę przeczytać sobie coś kryminalnego z takiej nietypowej części świata, to da się to jeszcze dostać online. To takie kryminały z tych lżejszych, bardziej cozy crime. No i właśnie w jednym z tomów ta sprawa została potraktowana jako inspiracja. Nie jest to wierny opis sprawy Segametsi i finał sprawy też jest inny niż to miało miejsce w rzeczywistości. No ale jeśli zainteresowała Was Botswana, to jest to fajna lektura. Bardziej bym powiedziała obyczajowa, z elementami kryminału nawet. Nie dla miłośników mrocznych thrillerów z wartką akcją. Za to bardzo fajnie oddaje takie nieśpieszne życie pod palącym słońcem Botswany i też porusza różne problemy społeczne tego kraju. Sprawa Segametsi zainspirowała też powstanie jeszcze dwóch innych książek, Unity Doe, The Screaming of the Innocent i Michaela Stanleya, Deadly Harvest. Akurat te książki już na język polski nie były tłumaczone. Problem w tym, że ta popularność nie przyniosła wciąż zamknięcia tej sprawy. I niestety, im więcej czasu mija, tym mniej prawdopodobne jest to, że takie zamknięcie kiedykolwiek nastąpi. A dziś zbliżamy się już do końca tego odcinka. Kolejna historia z Botswany pojawi się już niedługo. Tym razem będzie to taka trzyodcinkowa miniseria o sprawie z lat 40., która dotyka bardzo kontrowersyjnej kwestii, czyli tego, w jaki sposób zostali potraktowani Bushmeni, którzy żyją na terenie Botswany. Źródła do dzisiejszego odcinka jak zwykle są dostępne pod linkiem w opisie. Na Facebooku i Instagramie Zbrodni Prowincjonalnych możecie zobaczyć trochę zdjęć z Botswany, zobaczyć jak wygląda tamtejsza prowincja. A na dziś to już będzie wszystko, także żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.